Zaproponowany temat Mąż Boży i Przewodnik Narodu to jakby dwa aspekty, również ze względu na bogactwo osoby, jedynie dwa, próbujące przybliżyć postać tego człowieka wielkiego. Jakby troszeczkę na marginesie tego, co istotne mam do powiedzenia, takie paradoksalne spostrzeżenie, stwierdzenie. Najszybciej na świętości i wielkości człowieka poznają się jego przeciwnicy. Kościół 40 lat, że tak powiem, dojrzewał do tego, aby uznać świętość kardynała Wyszyńskiego. Natomiast w dokumentach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z 1950 roku jest anonimowa, niepodpisana przez nikogo, chociaż z datą, charakterystyka księdza arcybiskupa wtedy Stefana Wyszyńskiego. Różne tam rzeczy o nim napisano, ale z dosyć dużym wyczuciem realiów. Ale jedno stwierdzenie jest zaskakujące. Jeszcze raz powtórzę, 50 rok. Mówią o nim, że jest święty. I to przekonanie funkcjonuje. Religijnie jest jednoznaczny. Paradoks, prawda? Ale może właśnie to jest czymś charakterystycznym, że ludzie wyrastający ponad przeciętność może przede wszystkim przykuwają uwagę przeciwników. Mąż Boży to jest określenie jakieś mające korzenie też biblijne, ale nie do końca precyzyjne. Któż to jest mąż Boży? Taki, który umie odczytać to, co aktualne i umie patrzeć w przyszłość. Ale nie wróżbita i nie prorok nawet, ale ktoś, kto zawsze rozpatruje rzeczywistość i przyszłość w kluczu i według Bożego alfabetu. On najpierw musi umieć czytać to, czego Bóg od niego oczekuje. Od kiedy to się zaczyna? Pewnie zawsze indywidualnie. To nie jest przypisywanie w tej chwili postaci czcigodnej jakichś nadzwyczajnych cech, ale on, chłopak 14-15-letni, kiedy przez jakiś czas uczył się w liceum w Warszawie, przechodząc przez plac Saski, wówczas tak się nazywało i być może, że wróci do tego, zawsze z jakąś boleścią przechodził obok postawionej tam cerkwi prawosławnej. Podwójna boleść, o której on sam wspomina, jako znak dominacji zaborców, no i także znak niekatolickiej religii. Przeskoczmy ileś lat. Podczas mszy papieskiej w 1979 roku na Placu Zwycięstwa, jak zapisał w swoich właśnie wspomnianych promemoria, jedną z myśli istotnych, które ciągle się przewijały, kiedy uczestniczył w mszy Jana Pawła II, było to, że w miejscu ówczesnej apsydy cerkwi prawosławnej stoi ołtarz, przy którym papież, Polak, odprawia mszę. I to dla niego było jakby zwieńczenie wszystkich nadziei eklezjalnych, jeśli tak można powiedzieć, ale także i patriotycznych. Ale to był 79 rok. Ale on już to gdzieś czuł, mając kilkanaście lat. Można by powiedzieć tak, Bóg go prowadził, ale to widzimy dzisiaj. Wtedy były to decyzje jego, rodziców, później nauczycieli, wychowawców, przełożonych. Zawsze jednak przecież przez niego ostatecznie zadecydowane. Z ludzkiego punktu widzenia miał po drodze od swojej rodzinnej Zuzeli, czy później Andrzejewa, na przestrzeni 200 kilometrów do Wrocławka miał wiele innych szkół i seminariów. Rodzima, wtedy diecezja płocka, która też miała niższe seminarium i Warszawa miała, a trafił tutaj. Po ludzku biorąc, no może był troszkę jakby oswojony, bo kilku alumnów z jego rodzinnej parafii właśnie studiowało w seminarium wrocławskim. Miał okazję przypatrzyć się, jakimi są. Być może to w ludzkim wymiarze. A w Bożym? No właśnie. Trafił do Wrocławka w 1917 roku. Na jego oczach odzyskana została niepodległość. W jego czasie, choć nie na jego oczach, bo wtedy jako słabowitego zdrowia w sierpniu 1920 roku przebywał poza Wrocławskiem, ale tam przecież rozegrała się decydująca i dla historii w ogóle, i dla Polski, jedna z bitew. Żył tym, tym nieustannym nurcie, wspólnym nurcie życia religijnego i patriotycznego, i politycznego, i społecznego, i gospodarczego. A Pan przygotował mu, jakby powiedzieć, poligon doświadczalny. To właśnie przecież tam, we Wrocławku, 300 metrów od seminarium duchownego, w którym on się uczył, był dobrodzienny Juliana Marchlewskiego, wrocławianina niestety, z urodzenia, ochrzczonego, który w 1920 roku czekał na plebanii w Wyszkowie, aż Armia Czerwona przekroczy Wisłę i on będzie jednym z komisarzy nowego porządku. Z tego samego miasta wychodzili i tacy, i tacy. Ile wiedział o nim indywidualnie, nie wiem, ale nie tylko poprzez tę postać, ale i przez ruchy socjalistyczne zderzył się z rzeczywistością, która dzisiaj wiemy stała się jego, jeśli można powiedzieć, polem działania w czasach, o których wtedy nikt nie myślał, nikt nie przewidywał. Wrocławek, w końcu prowincjonalne miasto, ale przecież z tradycjami wielkimi, kościelnymi. Jedno z pierwszych seminariów w całej Polsce. A jednocześnie miasto, w którym jak w Tyglu, jak w Soczewce skupiały się i rozwijały się, zderzały się przede wszystkim dwie rzeczywistości. Tradycje chrześcijańskie, ale też i niestety wchodzące ruchy, zradykalizowane ruchy socjalistyczne, komunistyczne. Wrocławek właśnie w tamtych latach stawał się miastem, które gwałtownie przechodziło ze zwykłego, spokojnego miasta biskupiego w miasto przemysłowe. Wszystko, co tylko się z tym wiązało, działo się na jego oczach. A jednocześnie, dziś wiemy, było lekcją dla niego. Umiał tę lekcję wykorzystać. Owszem, także i pewnie jakoś zainspirowany wybitnymi profesorami ówczesnego seminarium, tradycją wrocławską społeczników. Od samego niemal początku zwrócił uwagę na te dysproporcje pomiędzy ludźmi żyjącymi obok siebie. Wspominał o takim paradoksie, że w pierwszym roku swojego kapłaństwa katechizował dzieci w szkole przyfabrycznej przy sławetnej wrocławskiej celulozie. Szedłem do nich, mówi, przez błoto, podkasając sutannę, ale zawsze i tak wchodziłem ubłocony do lichej sali szkolnej, a w niej biedne dzieci, biedne i z wyglądu i biedne w ogóle. I z naszych okien szkolnych widać było maszyny w pobliskiej fabryce, obsługiwane przez pracowników w białych fartuchach. I wtedy zobaczyłem ten kontrast. Człowiek a produkcja, człowiek a maszyna. Jaka troska o człowieka, jaka troska o maszynę? Co jest ważniejsze, ekonomia czy człowiek? Z tym poszedł na studia, wysłany na studia. Poznali się też na nim, że warto w niego, jeśli tak można powiedzieć, inwestować. A może mieli przeczucie, że to jest ten mąż Boży, któremu potrzebne będzie, aby służąc Kościołowi, miał za sobą zaplecze intelektualne, własne i innych. Ale mąż Boży to jest właśnie ktoś, kto nie dla siebie nawet wiedzę zdobywa. Pan Bóg go próbował, jeśli tak można powiedzieć, bo po zakończeniu studiów proponowano mu, żeby został na uczelni. On powiedział lojalnie, ja muszę wracać do diecezji, która mnie wykształciła. A kiedy wrócił, jeszcze odbył taką podróż naukową dzięki życzliwym mu ludziom po całej Europie. Kiedy wrócił po roku, okazało się, że najpierw przez miesiąc czekał, co będzie z nim, a potem się dowiedział, że będzie wikariuszem w małej miejscowości w Przedczu. On, ksiądz doktor z zachodnim szlifem, był tam rok. Jego następca, który po nim przyszedł, powiedział, no widzisz Stefciu, ty żebyś trafił do Przedcza, musiałeś zdobyć doktorat, objechać pół Europy, a ja nic i też jestem tu wikariuszem. Ale to była jakaś próba. Próba także i świadomości, że mam iść tam, gdzie tego Bóg ode mnie oczekuje, a nie gdzie ja bym chciał i gdzie, jak mi się wydaje, byłoby najlepiej. Mąż Boży zafascynowany niebem i Królestwem Bożym, ale chodzący po ziemi, bardzo po ziemi. Uczył, jak powinno wyglądać, tak powiem, chrześcijaństwo od strony społecznej. Uczył, co to znaczy budować Królestwo Boże tu na ziemi, ale jednocześnie potrafił dostrzec, że bardzo temu budowaniu królestwa sprzyja zwyczajne, że tak powiem, dobre warunki życiowe. I on, który kształcił robotników w duchu chrześcijańskim i z nimi współpracował, wspólnie właśnie z różnych składek, pomyślał o czymś takim, o czym dopiero po wojnie chyba drugiej rozpisywano się, dając za przykład ojca Pierre z Francji, który budował mieszkania dla bezdomnych. A ksiądz Wyszyński w latach 30. z tych pieniędzy, które jako ruch związkowy i chrześcijański zebrano, zakupił 46 hektarów lasu pod Włocławkiem, które miały być podzielone na 100 działek i na dobrych warunkach, że tak powiem, udostępnione robotnikom, żeby sami sobie zbudowali mieszkania. Wojna temu przeszkodziła. Po wojnie była próba odzyskania tego, ale państwo położyło na tym rękę. Ale proszę zauważyć, to nie była teoria chrześcijańskiego życia. Mąż Boży nie tylko wzywa do doskonałości, ale coś od siebie daje, praktycznego, konkretnego. Te wszystkie plany Boże wobec niego, to nie były tylko jego decyzje, to były także czasami wymuszone na nim posłuszeństwo. Tak jak w pierwszych dniach wojny. A trzeba pamiętać, że ostatni numer redagowanego przez niego Ateneum Kapłańskiego zawierał trzy bardzo ważne teksty. Teksty obnażające hitleryzm, w tym jedno świadectwo człowieka, który z Niemiec uciekł do Polski. To zostało już wydrukowane i czekało w sierpniu na rozprowadzenie. Kiedy Niemcy weszli do Włocławka, zabrali to wszystko, pewnie też się i zorientowali, bo przecież był redaktorem naczelnym, więc jego nazwisko było znane. Jego ojciec duchowny, późniejszy biskup Franciszek Korszyński, uprosił ówczesnego biskupa rezydującego w Włocławku, biskupa Kozala, żeby ten mu nakazał opuścić Włocławek. Ksiądz Wyszyński nie chciał. Chciał zostać i z alumnami, i z księżmi. Pod posłuszeństwem nakazał mu wyjechać z Włocławka. Wrócił jeszcze z dworca, bo przypomniała mu się jakaś książka. Ale już go ostrzegli na ulicy, w seminarium, że jest gestapo. Nie tylko ta książka, ale ponad 2000 jego księgozbioru prawie całkiem zostało zniszczonych w czasie wojny. Nawet jeśli mu było gorzko, a było gorzko do końca życia w pewnym sensie, bo zawsze mówił, że ma poczucie długu i zobowiązania wobec tych wszystkich księży, a zwłaszcza jego kolegów z roku, którzy prawie wszyscy, może dwóch tylko jeszcze, nie przeszli przez obozy, a większość z nich zginęła. Miał poczucie nie winy, ale zobowiązania, że skoro został oszczędzony, to, jeśli tak można powiedzieć, musi ich zastąpić. Ale tak właśnie i on, i inni odczytywali jego posłannictwo. Miał, że tak powiem, zamiłowanie do rzeczy duszpasterskich, choć był intelektualistą, bo po wojnie ponownie zaproponowano mu pracę na uczelni, i znowu odmówił, bo diecezja nie ma księży. I w pierwszych miesiącach był wszystkim: proboszczem, wikariuszem, rektorem seminarium, ojcem duchownym, wykładowcą wszystkiego, co trzeba było, bo uruchomił seminarium tymczasowe, ale również był i zwyczajnym woźnicą, jak sam o sobie opowiadał, bo między Włocławkiem a Lubrańcem dojeżdżał dwukółką i mówi: sam się dziwiłem, jakie to we mnie możliwości jeszcze zostały odkryte. I ten czas bycia przede wszystkim może mężem Bożym, jednocześnie z chwilą, kiedy został biskupem, a zwłaszcza kiedy został prymasem, jakby zaczął tę drugą część jego aktywności czy możliwości uruchamiać. Przewodnik narodu. Dzisiaj nam może sobie trudno wyobrazić, w jakiej to sytuacji tak Polska była po 1945 roku, jaki to był kolejny dodatkowy szok. Po okupacji brak powrotu do tego, co jeszcze było w pamięci, co było w tradycji, porządki, które eliminowały chrześcijańską przeszłość i realistyczne poczucie bezradności. Wojny światowej o Polskę nie będzie. I Polacy, bitni kiedyś z zaborcami, musieli uznać, tu nie damy rady. Więc trzeba znaleźć model życia w rodzącym się i dosyć brutalnym komunizmie. równie albo jeszcze bardziej brutalne, właściwie trudno tutaj porównywać, hitleryzmie. Na niego to spadło. I wydawać by się mogło, że w tym pojęciu mąż Boży i przewodnik to są takie cechy, które no w pewnym sensie dzisiaj byśmy określili jakiegoś duchowego supermana. I że on będzie się odwoływał do takich szczególnie jakichś mocnych sposobów działania. Ale tak naprawdę, kolejny paradoks, to właśnie wtedy równolegle z jego posługą wobec Kościoła i narodu rozwija się jego maryjność. Nie zaczyna się, ale rozwija. Być może ten subtelny znak, że otrzymał nominację biskupią w Dzień Zwiastowania i parę jeszcze innych, którą zaczął odczytywać jako wezwanie do szczególnego zawierzenia Matce Bożej, oparcił się na niej. Nie tylko dlatego, że jako socjolog lepiej aniżeli inni rozumiał chrześcijańskiego ducha Polski, związki, wielowiekowe związki. Już wtedy rozumiał, ale nie tak jeszcze jak wtedy, kiedy zaczął dojrzewać w więzieniu. Być może to wszystko razem, jego sieroctwo i jego jakieś oczekiwanie na matczyne ciepło, które chociaż miał drugą matkę, ale jak mówił, to, że przyjął święcenia w kaplicy Matki Bożej, to dla niego był znak, że jednak nie jest sam, że matka czuwa. Ale to wszystko dopiero zaczęło się wtedy, szczególnie w warunkach zagrożenia i w warunkach odpowiedzialności, żeby Polskę przeprowadzić, Kościół, ale i właściwie ojczyznę. Jak przeprowadzić przez doświadczenie komunizmu? Tak długo, dopóki można było w jego odczuciu, w jego rozumieniu, w jego sumieniu, tak długo jak można było, starał się negocjować. Nie ustępować, ale negocjować. Odwoływać się do prawa, odwoływać się do racjonalności, żeby układać te stosunki między Kościołem i państwem. Ale to nie była sprawa dla zabezpieczenia przyszłości Kościoła. To była właściwie walka o ojczyznę. I tak też chyba przeciwnicy czuli, bo zdawali sobie sprawę, że tak długo, dopóki duch chrześcijański będzie, dopóki Kościół będzie niezależny od państwa, tak długo nie będą mogli mówić o swoim sukcesie. To też kiedy w 1953 roku wydano dekret, że oto wszystkie nominacje biskupów, księży muszą podlegać zatwierdzeniu przez władze państwowe, co w praktyce oznaczało, że nie będą zatwierdzani. Wtedy właśnie ksiądz prymas, owszem, wspólnie z Konferencją Episkopatu w Krakowie opracowali memoriał, znany nam bardziej pod nazwą Non Possumus, ale memoriał do rządu tłumaczący rację Kościoła i tego, na co się nie mogą zgodzić. I to był właściwie jakby w pewnym sensie wyrok na samego siebie. Przypieczętował, jeśli tak można powiedzieć, to kazaniem na Boże Ciało. A procesje Bożego Ciała w Polsce mają swoją specyfikę, w Warszawie szczególne, bo w XIX wieku, kiedy arcybiskupem warszawskim został Szczęsny Feliński, i miał prowadzić procesję Bożego Ciała, władze zaborcze nie pozwoliły. To wtedy on powiedział, to ja pójdę sam z Najświętszym Sakramentem, a lud, jeśli chce, niech idzie za mną. I tak zrobił. Następnego dnia został wywieziony na 20 lat do Rosji. Prymas, świadomy tego wszystkiego, właśnie w Boże Ciało 1953 roku, notabene 4 czerwca wtedy wypadło, wobec kilkudziesięciu tysięcy ludzi na procesji Bożego Ciała obecnych, powiedział te właśnie słowa, non possumus, nie możemy się zgodzić, żeby rzeczy Boże były stawiane na ołtarzu Cezara. I tylko już czekał, kiedy zostanie aresztowany. I tu znów ten wątek wrażliwości męża Bożego, ale także i wielkie sprawy polityczne jakby się przeplatają. Kiedy został aresztowany, nie wiedział gdzie. Wiedział tylko, że jedzie na północ, bo okna samochodu, którym go wieziono, były zamalowane. Ale czuł, że jedzie na północ. Pierwszym obrazkiem, jaki zobaczył w klasztorze w Rybałdzie, gdzie szybko usunięto tamtejszych kapucynów, nikt nie zdążył posprzątać, pierwszy obrazek to był Jezu, ufam Tobie. Odczytał to ze spokojem i z nadzieją, choć nie wiedział, co będzie i liczył się ciągle z tym, że powtórzy się droga jego poprzednika Felińskiego na Syberię. Ale ta umiejętność odczytywania znaków, nawet najdrobniejszych, oczywiście bożych, no ale czasami przechodzą bez echa. A on to odczytywał, odczytał to, Odczytał w kolejnym miejscu swojego uwięzienia w Stoczku Warmińskim, gdzie przez ścianę był z kościołem, ale nigdy do tego kościoła nie został, nie mógł zejść. Nie wiedział, gdzie jest, nie wiedział, że tam jest taki obraz Matki Bożej. Tam, uważając, że jedyną drogą, jeśli tak można powiedzieć, wytrwania jest tak całkowite zawierzenie się Matce Bożej, że tam właśnie 8 grudnia 1954 roku oddał się w niewolę macierzyńską za wolność Kościoła. Odczytał, że to jest droga. Nie powstanie, nie walka, tylko to jest droga. Kiedy, jak ona się skończy, nie wiadomo. I kolejny jakiś taki sygnał, który on umiał odczytać z następnego miejsca, z Prudnika, kiedy wieziono go już do Komańczy, ostatniego miejsca jego pobytu. Przejeżdżali przez Głogówek na Śląsku Opolskim i on sobie przypomniał, że tam właśnie król Jan Kazimierz zdecydował o złożeniu ślubów Matce Bożej za wolność korony polskiej. Te wszystkie niby drobne znaki wrażliwego czciciela Maryi, ale także i człowieka, który ogarniał swoim umysłem i wizją sprawy na ileś lat naprzód, sprawiły, że to, co miało być jego klęską, czyli uwięzienie, odizolowanie od ludzi, stało się miejscem wypracowania dalekosiężnej wizji i dla Kościoła, i dla Polski. To tam właśnie powstała idea przygotowania do tysiąclecia chrztu Polski poprzez wielką nowennę, począwszy od 1956 roku, od odnowienia ślubów jasnogórskich, ślubów kazimierzowskich, ale na Jasnej Górze, już oczywiście sformułowanych przez niego. A wielka nowenna, czyli corocznie jakieś hasło duszpasterskie, które dotyczyło rzeczywistości polskiej po to, żeby odbudować ducha chrześcijańskiego i ducha narodowego. No i tak się właśnie stało. Ci sami, choć nie te same osoby, ale ten sam rząd, jeśli tak można powiedzieć, tylko w innych osobach, który go wtrącił do więzienia, w końcu października 1956 roku przyjechali prosić go, żeby natychmiast wracał do Warszawy, bo lud Warszawy zgromadzony na placu Defilad skanduje od paru dni wypuścić Wyszyńskiego. Żeby nie powtórzył się wariant węgierski, że ludzie ruszą z bronią przeciwko także i wrogom zewnętrznym. Oni sami przyjechali prosić go, żeby wrócił. Wielką ofiarę dla siebie musiał uczynić, nie dla siebie, ale sam uczynił, bo nie pojechał nawet na Jasną Górę najpierw, tylko prosto do Warszawy, żeby uspokoić. Kilka miesięcy później powiedział, ot tak niby mimochodem, ale słowa, które wtedy pewnie nawet zbagatelizowano, że upadek komunizmu rozpocznie się w Polsce. Kiedy Polska się uchrześcijani, komunizm sam upadnie, a zacznie się to od Polski. Nie mówił jako polityk, mówił jako ten, który jakby może i odczytywał drzemiące wielkie siły ducha w narodzie, tyle że pokiereszowane tyloletnimi niewolami. Ale wszystko to się sprawdziło. To już poniekąd byliśmy świadkami tego, że oto przygotowanie do milenium, do tysiąclecia chrztu Polski, mimo wszystko, mimo powiedzmy nie zawsze jakiegoś równoznacznego zaangażowania wszystkich, którzy powinni się w to zaangażować, jednak przeorało świadomość Polaków. Nawiedzenie obrazu Matki Bożej w poszczególnych diecezjach. To było coś, co zmieniało, mimo wszelkich utrudnień, myślenie Polaków. Coś, co dawało oddech wolności. To zresztą zauważono, że właśnie milenium wyzwoliło ludzi z lęku. Że ludzie gromadzili się na uroczystościach milenijnych i zobaczyli, że nas jest wielu jednak. To był ten pierwszy etap. I być może to także i tak formowało społeczeństwo, że w zasadzie ze strony społeczeństwa nigdy nie doszło do przemocy jako sposobu wyzwolenia się, co było fenomenem i co no jakby w pełni rozkwitło w 80 roku. Raczej rewolucja obyczajowa, jeśli tak można powiedzieć, moralna, a dopiero gdzieś dalej, ekonomiczna, społeczna. Wtedy, kiedy to się działo, wydawało się nam takie dosyć oczywiste, ale kiedy dziś patrzymy, tak, to on był tym, który jakby pomagał, żeby te wartości się dokonywały. I paradoks, może nie ujęty jeszcze nigdy ani ze strony historii, ani socjologii, ale tak naprawdę to lata prymasostwa kardynała Wyszyńskiego to właściwie była inspiracja działań czasami z założenia wrogich, ale owocnych działań władz polskich. Może to się wydawać dziwne. Kiedy prymas ogłosił obchody tysiąclecia chrztu Polski, że się do nich przygotowujemy, to z opóźnieniem troszeczkę, bo 2 czy 3 lata później dopiero, państwo polskie wpadło na pomysł 1000 szkół na tysiąclecie. To miałoby jakby pokazać, o widzicie, my dbamy o takie rzeczy, a nie tam jakieś duchowe sprawy. Zysk? No zysk. Mimo wszystko zysk. Kiedy państwo polskie było w kryzysie ekonomicznym, mało kto o tym wie. Po 1956 roku rozpoczęły się dostawy, na prośbę prymasa Polski, dostawy żywności ze Stanów Zjednoczonych. Tyle, że jak władcy się zorientowali, że to może przysporzyć prymasowi i kościołowi chwały, to nałożyli takie cła na prymasa, nie na Amerykanów, że nie było możliwości. Kiedy nikomu się jeszcze w Polsce nie śniła w walce z rakiem jakakolwiek pomoc, że tak powiem, radiologiczna, prymas poprosił, ja wiem, dostał. W każdym razie przez niego przyszła pierwsza w Polsce bomba kobaltowa w 1958 roku. Przez niego przychodził sprzęt do szpitali. I on się nie obrażał o to, że tak go traktują, bo nawet kiedy dowiedział się, że niedobrze by było, żeby te dostawy sprzętu szły na jego adres, to zgodził się, dobrze, niech idą na Czerwony Krzyż, bo to jest Polsce potrzebne, Polakom. Arrasy wawelskie, których rząd kanadyjski nie chciał oddać, uważając, że temu reżimowi nie wolno oddawać tak cennych rzeczy historycznych. On uprosił, jak w pewnym sensie zagwarantował, że to jednak w Polsce będzie uszanowane. My w sumie mało wiemy o tym wszystkim, co dla życia społecznego, politycznego prymas uczynił. I to się właściwie objawiało w tym, że owszem, słuchaliśmy, czy musieliśmy wypełniać jakieś tam zasady, że tak powiem, życia państwowego, ale lud nadsłuchiwał. A co prymas na to? Miał odwagę właśnie w imieniu także narodu upominać się o to, aby było sprawiedliwie. Podczas jednej z rozmów, no już prawie ostatnich, z Edwardem Gierkiem, dramatycznych rozmów, bo to ważyła się sprawa pierwszej pielgrzymki do Polski, Ojca Świętego, na którą władze się nie chciały zgodzić za nic. Zresztą nie dlatego, że same nie chciały, ale takie też były dyrektywy Moskwy, które ostrzegały ostatecznie, uważajcie, jak się zgodzicie, będziecie mieli kłopoty. I radzono, niech tam jakoś może wytłumaczcie papieżowi, niech zachoruje dyplomatycznie w tym czasie, kiedy miałby przyjechać, że on nie może przyjechać. W każdym razie podczas jednej z tych rozmów prymas Wyszyński, jak ojciec narodu, jak przewodnik, zwrócił się do pana Edwarda Gierka z prośbą. Proszę pana, weźcie się trochę za siebie, wy rządzący. Zróbcie jakąś kurację moralną, bo przecież to, co robicie, to jest po prostu wstyd. My wiemy, że w obecnej sytuacji tylko wy możecie tutaj rządzić, ale bądźcie chociaż przyzwoici. Zróbcie coś dobrego wobec siebie. Taki to był mąż Boży i taki to był właśnie przewodnik narodu. Lata pokazały, że nawet wtedy, kiedy go wyśmiewano, to miał rację. W latach 60. była taka sławetna akcja propagandowa, żeby, jakby to powiedzieć, nie za dużo dzieci było w rodzinach. Nawet ówczesny pierwszy sekretarz gdzieś powiedział, że ten niedostatek w Polsce to jest spowodowany 2 rzeczami. Za dużo koni, bo zjadają zboże, i za dużo dzieci. A prymas wtedy, wbrew wszystkim, wbrew także nawet w pewnym sensie opinii społecznej, która, no, jakby to powiedziałbym, matematycznie podchodząc, im mniej dzieci, tym mniejszy kłopot, ostrzegał w latach 60. Jeżeli rodziny nie będą miały przynajmniej 3 dzieci, to za 40-50 lat będziemy społeczeństwem wymierającym. W latach 60. Już nie muszę mówić, że niestety to się sprawdza. I on również wtedy mówił, że może spokojnie Polska wyżywić 40 milionów. Mówili, co się wtrąca. To tak na marginesie. To jest właśnie ten problem. Moralność i polityka. Czy Kościołowi nie wolno o tym mówić? Jeśli Kościół tego nie powie, to może nikt nie powiedzieć. A skoro jesteśmy w Kaliszu, no to wypada choć to nie jest dokładnie po linii tego zasadniczego tematu, przypomnieć o jego związkach w Kaliszu i także z tym miejscem, z tym kościołem. Bywał już tutaj przed wojną, ale już mówimy o czasach prymasowskich. W sławetnym 1953 roku po raz pierwszy mamy odnotowane przynajmniej jego pobyt w Kaliszu na 700-lecie parafii świętego Mikołaja. A potem dopiero był w 1957. Przyjeżdżał, no może przede wszystkim tutaj z okazji różnych uroczystości, a zwłaszcza uroczystości w kolegiacie świętego Józefa na zjazdy księży Dachałowczyków. Był dwukrotnie. Zatrzymywał się wtedy u sióstr na Grodzkiej, ale w 1965 roku, kiedy był, to w drugim dniu pobytu, 29 kwietnia, przyjechał tutaj właśnie na Śródmiejską, do sióstr nazaretanek, do których rzeczywiście miał też zresztą jakiś sentyment, bo w końcu w Komańczy jego odizolowanie dokonywało się w klasztorze nazaretanek. I tu zanotował taką poruszającą refleksję, że smutno mu było na tej Śródmiejskiej, bo szkoła już zamknięta. Siostry nie robią tego, do czego były przyzwyczajone, powołane, wykształcone, że tylko dwie są katechetkami, a inne piorą fartuchy. To tak zdaje się było, że to była jedyna dostępna praca, za którą siostry mogły otrzymać wynagrodzenie, bo nikt tego nie chciał chyba robić. Fartuchy z jakichś tam mało reprezentatywnych miejsc. I z takim ubolewaniem właśnie, że oto są ludzie, są siostry z cenzusem, są siostry przygotowane i nie mogą robić tego, co do nich należy. I to tutaj po pobycie na Śródmiejskiej zapisał. A w ogóle do Kalisza miał jakiś sentyment, bo ilekroć tylko był na 15 sierpnia w Jasnej Górze, to zawsze też pielgrzymkę kaliską witał. Kalisz też umiał się jakoś mu odwdzięczyć. Przy okazji nawet 1800-lecia wręczono mu jakąś pamiątkową rzeźbę, a innym razem kopię wotum, które Kalisz złożył na Jasnej Górze. I tak oto od wielkich spraw narodu zeszliśmy tutaj na ziemię. Ale wszystko i tak potwierdza jedno. To był mąż Boży, to był przewodnik. I jeśli to, co on zamierzył, myśląc o dalekiej, dalekiej przyszłości, jeśli naród podejmie, to rzeczywiście może być jeszcze pięknie. A myślę o czymś, co może gdzieś tam uszło nam uwagi. 3 maja 1966 roku kardynał Wyszyński, nawet przy delikatnie mówiąc chłodnym rezonansie ze strony różnych środowisk, także i kościelnych, zawierzył Polskę, czy oddał Polskę w macierzyńską niewolę Maryi. To słowo niewola niektórych drażniło, nawet dostawał listy od kombatantów, to myśmy walczyli o wolność, a prymas Polskę oddaje w niewolę? Jak to jest? Tylko że oni jednej rzeczy nie rozumieli, czy nie potrafili zrozumieć, że niewola miłości jest pełną wolnością. Że tam człowiek w niewoli miłości jest nie tylko wolny, ale i najbardziej twórczy. I prymas to miał na myśli, licząc, że te następne 1000 lat, jak tam zawierzył, że jednak wystarczy i czasu, i ducha, żeby zrozumieć, co to znaczy być w niewoli miłości u Maryi. Spróbujmy to też odczytać. Dziękuję.